Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek 12. Idzie luty, podkuj buty. Moi drodzy, mamy środek zimy, można powiedzieć. Są powiedzenia właśnie takie, jak między innymi tytuł dzisiejszego odcinka. Idzie luty, podkuj buty. Które no dawno temu mówiły o tym, że jest to miesiąc bardzo srogi i zimowy. Natomiast w tym roku muszę powiedzieć, że no nie dość, że nie jest on w ogóle zimowy, bo na przykład wczoraj i przedwczoraj normalnie pszczoły u nas z uli wylatywały i nie był to taki, wiecie, obrót śródzimowy taki, że jedna pszczółka, druga pszczółka, coś tam, tylko naprawdę przygrzało słoneczko na tyle, że były no, takie porządne obloty. W niektórych ulach wyglądało to jak w środku sezonu. I pomimo tego, że luty jest miesiącem takim zimowym, mamy, można powiedzieć, gorącego ziemniaka w środku zimy. No, każdy z was prawdopodobnie, kto używa takich czy innych social mediów, wie, że rolnicy strajkują, tak? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, wszędzie jest pełno jakby strajku rolników. No i ja oczywiście też widzę, tak? Widzę, co się dzieje, natomiast patrzę na to z pewnym takim, nawet nie wiem, jak to uczucie nazwać, bo powiem wam szczerze, że wiecie, filmy jakby ze strajku to są filmy ze strajku. Tu się pali opona, tu wylewają gnojowice, jakby no wszystko wygląda podobnie, tak? Ale jeżeli wejdzie się w komentarze na przykład pod konkretnymi filmami, to można zobaczyć taką olbrzymią polaryzację jakby społeczeństwa na dwa obozy, na tych, którzy rozumieją, po co rolnicy to robią i na tych, którzy, no nie wiem jak to nawet powiedzieć, mają wyprane mózgi i jakby kompletnie nie mają pojęcia, po co jest ten strajk i bardzo często jakby oskarżają jeszcze rolników o takie czy inne rzeczy. No standardowo oczywiście, wiecie, bo przyjechaliście ciągnikami, które dostaliście z dopłat Unii Europejskiej i tak dalej, tak? Czyli tu wam Unia daje, a wy zły, źli rolnicy po prostu chcecie gryźć rączkę, która wam daje. No i słuchajcie, no nie ma jakby teraz już chyba, nie jestem rolnikiem, więc jakby w tym biznesie nie siedzę, ale nie ma już za bardzo chyba możliwości kupowania ciągników, które byłyby jakkolwiek, choćby nawet w części polskie, tak? Tutaj jest to, no mieliśmy wiele gałęzi przemysłu, gdzie naprawdę nasze firmy jeszcze powiedzmy 20, 30, 50 lat temu bardzo dobrze sobie radziły. Byliśmy w niektórych gałęziach powiedzmy taką, no, top świata, czołówką, tak? Nasze firmy były znane na całym świecie, które produkowały różne rzeczy. No, jak się to skończyło, wszyscy dobrze wiemy, tak? I teraz nie ma możliwości, żeby tak naprawdę być takim patriotą i kupować co polskie, tak? Zresztą śmieszne jest to, że bardzo często właśnie osoby, które zarzucają rolnikom to, że jeżdżą jakimiś ciągnikami zagranicznymi i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? Chodzą w Adidaskach, czy tam w jakichś Nike'ach, Pumkach, iPhone'ka mają, nie? I fajnie się komentuje właśnie w ten sposób, samemu nie będąc wcale lepszym. I no jako pszczelarz, pszczelarstwo jest oczywiście, wiadomo, gałęzią rolnictwa i jako pszczelarz, no ja widzę jakby, jak to wygląda, słuchajcie, z drugiej strony, bo no ja rozumiem, że dla osób, które są niezwiązane z rolnictwem czy z pszczelarstwem, to się tak wydaje, że po prostu ta kasa z Unii to tak płynie tymi milionami i ci rolnicy po prostu tu dostają, tam dostają i jakby po prostu opływają w luksusy. Natomiast no ci, którzy choćby z was tutaj, ze słuchaczy są pszczelarzami i biorą czy na przykład interwencje w sektorze pszczelarskim, tak, to dobrze wiecie, że jest to jakby okupione, no... Nie jest to za darmo, tak? Nie jest to za darmo, zawsze jest to jakby okupione jakąś opłatą, czy w naszych danych, bo na przykład od tego roku, teraz w interwencjach w sektorze pszczelarskim, jeżeli ktoś składał dotacje o sprzęt, refundację, się starał, to na przykład, nie wiem, czy zauważyliście, no pewno tak, jeżeli składaliście, albo być może nie zauważyliście i agencja się wam przypomni, od tego roku, zresztą ja to mówiłem w filmie opisującym całą interwencję w sektorze pszczelarskim, od tego roku składamy ankietę. Jest taki druk, bodajże to jest chyba załącznik 11, który musimy wypełnić i tam wskazujemy dokładnie, ile jakiego miodu wzięliśmy, jaka jest średnia z ula, gdzie sprzedaliśmy, tak? Czy powiedzmy normalnie detalicznie, tak? Czy gdzieś tam do jakiejś restauracji, sklepu i tak dalej. I jest tam też, słuchajcie, ile matek, ile odkładów zrobiliśmy, ile wosku pozyskaliśmy, czyli ta ankieta jakby, no, nie, wiecie, z jednej strony nam dają, tak? Ale z drugiej strony chcą wiedzieć, jak to jakby się przekłada na tą naszą produkcję, tak? No i być może dzięki temu będziemy mieli jakieś takie realne statystyki naprawdę o pszczelarstwie, o ile ludzie będą to zgodnie jakby z prawdą wypełniać, no bo są już takie głosy wśród pszczelarzy na przykład, że wiecie, zaniżajmy, żeby było jak najmniej i tak dalej, i żeby po prostu nie wiedzieli, ile my tak naprawdę bierzemy tego miodu, tak? Są ludzie, którzy w drugą stronę będą szli, będą to zawyżali, bo jakby wiecie, no chcą się popisać, że ja to jestem pszczelarz taki, że biorę tony po prostu, a tutaj sąsiedzi ledwo, nie? Ale no nie jest to jakby za nic. Zawsze dane, na dobrą sprawę, w dzisiejszym świecie są bardzo cenne. Bardzo mało ludzi jakby zdaje sobie z tego sprawę, że takie pojedyncze dane jednej osoby, no wiecie, średnio, tak? Ktoś tam mówi na przykład, a płać gotówką, bo jak płacisz kartą, to oni wiedzą, co kupiłeś i tak dalej, nie? I oczywiście jednostkowo, patrząc na problem, to nikogo nie obchodzi, że Kowalski poszedł i kupił na przykład dwa masła, tak? Albo, nie wiem, bułkę. Nikogo to nie interesuje. Natomiast, jeżeli na przykład jakaś firma miałaby wgląd w całe województwo ludzi, albo w cały kraj na przykład ludzi, i wtedy mogłaby zobaczyć, który produkt konkretnie kupują, to już jest jakby dana, która jest bardzo istotna i firmy bardzo często są w stanie zapłacić strasznie duże pieniądze, żeby takie dane uzyskać, tak? Więc jakby pojedyncza dana nie jest niczym szczególnym, ale już jakby no, wielokrotność tych danych no jest istotna, tak? Więc tak to właśnie jest, że czasami płacimy danymi i o ile właśnie jako jednostka nam się wydaje, no to co z tego, że będą wiedzieć, że nie wiem, kupiłem tam, nie wiem, papieroski i flaszkę, tak? Ale jakby właśnie w rozumieniu całości, no to jednak jest to opłata pewna, którą ponosimy wszyscy. I wiecie co, bo ja na przykład prowadzę sklep pszczelarski od kilku lat, i ja nie byłem pszczelarzem w momencie, kiedy wchodziły te dotacje, tak? Bo teraz mamy interwencję w sektorze pszczelarskim, to prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wcześniej było wsparcie rynku produktów pszczelich i prowadził to KOWR, nie? Czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. I jakby ja nie byłem pszczelarzem w momencie, kiedy te dotacje wchodziły, tak? I bo bardzo dużo głosów właśnie było takich wśród pszczelarzy i zresztą jest nadal, że tak naprawdę te dotacje na sprzęt, słuchajcie, to wcale nie są dotacje dla pszczelarzy czy dla rolników, to jest po prostu taka marchewka z kijem, tak? Która ma za zadanie jakby spowodować, że ty coś kupisz, ty coś weźmiesz na tą dotację czy refundację, tak? Ale tak naprawdę to większość tych pieniędzy trafi do producenta, a nie tak naprawdę finalnie jakby do tego beneficjenta, czyli przykładowo pszczelarza. I no ja nigdy tego nie rozumiałem, jak to jest możliwe, no jak to tak, ceny nagle podnieśli, coś tam, jak to jest wykonalne w ogóle, nie? Jak słuchałem pszczelarzy, ale później właśnie zacząłem prowadzić sklep pszczelarski i dla przykładu wam na przykład powiem, jaka była sytuacja. Kupowaliśmy miodarki od tam jednego producenta tutaj w Polsce, takie na korbeczkę, nie? I to było tak, że te miodarki u niego w sklepie kosztowały, nie będę tak dokładnie, wiecie, co do grosza, ale chodzi jakby o samą ideę tego, nie? Kosztowały gdzieś tam w granicach chyba 1700 zł. My jako sklep dostawaliśmy tam troszeczkę rabatu, tak? Kupowaliśmy je tam za 1500, powiedzmy, nie? Więc byliśmy w stanie w podobnej cenie jak producent u siebie na stronie sprzedawać na sklepie i zarobić jeszcze, tak? Więc wszystko było ok. I kiedyś coś tam szukałem na OLX-ie, nie pamiętam, i znalazłem gościa, który, słuchajcie, importował miodarki z Ukrainy właśnie. I one były wykonane, słuchajcie, z blachy nierdzewnej, porządnej, grubej, nawet była blacha była grubsza i wykonanie było lepsze niż tego producenta, którego mieliśmy tutaj w Polsce, czyli były jakby no, troszeczkę lepsze te miodarki, lepiej wykonane, ta konstrukcja była bardziej stabilna i tak dalej. I on te miodarki, słuchajcie, na OLX-ie sprzedawał razem z fakturą, ze wszystkim. To nie jest tak, że wiesz, gdzieś tam na lewo jakiś tam Grisza w garażu robił miodarki, a on tutaj to cichaczem sprzedawał, tylko normalnie z fakturą, ze wszystkim, słuchajcie, i sprzedawał je za 800 zł, nie? I no tak to właśnie pokazuje mniej więcej, nie? Tutaj mamy powiedzmy te 1700, 1600, tak? Jakieś tam promocje były, coś tam. A taka sama miodarka potrafiła kosztować połowę tego, tylko dlatego, że ona była jakby z Ukrainy, tak? Oczywiście, no można powiedzieć na przykład tak jak teraz jest czasami tam na przykład na Allegro są też miodarki ściągane gdzieś na przykład z Chin, tak? Jest tam problem z wymiarowością, bo trzeba bardzo zwracać uwagę, czy nasze ramki się tam po prostu mieszczą, bo oni jakby, no nie znają naszego przykładowo warszawskiego, tak? Wielkopolskiego, tam jest Dadant Langstroth i te miodarki są zazwyczaj na taki typ ramek, więc trzeba na to uważać, ale są, tak? I to są też za grosze. Ktoś może powiedzieć, no wie, bo to Chiny, bo to po prostu niskie koszty tam produkcji, tak, i tak dalej. No wszystko, co stamtąd idzie, zazwyczaj jest o wiele tańsze. Więc może na tej samej zasadzie, tak, że po prostu za granicę tutaj przejedziemy na Ukrainę i już po prostu wszystko jest tańsze, bo i materiał jest tańszy, i robocizna jest tańsza i tak dalej, i tak dalej. Ale była taka sytuacja, która mnie przekonała, że właśnie to tak nie jest. Że to jest naprawdę jakby pewne rzeczy są jakby zawyżone przez tych producentów, po to, żeby wydoić właśnie te dotacje, tak? Żeby to nie była dotacja dla pszczelarza, tylko dla producenta. Bo jeszcze przed COVID-em to było, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale ten producent zrobił, słuchajcie, promocję jakoś tak chyba w listopadzie czy w grudniu. W każdym razie była to promocja świąteczna, tak? I właśnie ten typ miodarki wystawił, słuchajcie, u siebie na sklepie i na Allegro zresztą też były do kupienia za 900 zł. Czyli zobaczcie, z ceny normalnej sklepowej 1700, tak, nam na sklepy powiedzmy tam za 1500 sprzedawali, zeszli poniżej 1000, 900 zł. I nikt, słuchajcie, nikt mi nie wmówi, że ten producent na sprzedaży tej miodarki za 900 zł na przykład tracił. Że po prostu sprzedawał, nie wiem, naprodukował tych miodarek 50 tysięcy i chciał się ich po prostu pozbyć i mówi, dobra, stracę, niech będzie, ale przynajmniej się tego pozbędę, sprzedam. Nie. Oni sprzedając te miodarki po 900 zł, tak naprawdę jeszcze zarabiali. Oczywiście o wiele mniej, ale w dalszym ciągu zarabiali. I to właśnie pokazuje, że tak naprawdę mogliby sprzedawać te miodarki po 900 zł, każdy by je kupował, każdy byłby zadowolony, wszystko byłoby super fajnie, ale przez to właśnie, że dawniej KOWR, a teraz Agencja Restrukturyzacji daje pieniążki pszczelarzom, czy też nie daje, tylko oddaje, można powiedzieć, tak, bo pszczelarz musi sam to kupić, a agencja mu oddaje, no właśnie po to dźwignęli cenę, żeby wyssać jakby to z pszczelarza tą część, którą on dostaje, tak? Żeby pszczelarz myślał, kurde, fajnie, dostałem pół kasy na miodarkę, no bo to 60% ceny netto, to mniej więcej wychodzi połowa brutto, tak? 50 tam chyba dwa. Więc pszczelarz jakby z jednej strony jest zadowolony, jest super fajnie, dostałem połowę na miodareczkę, tylko połowę muszę jakby swojego, tak? Tu mi oddadzą, a finalnie wychodzi, że on tę miodarkę, gdyby producent przysłowiowego tego nie grał, nie, to mógłby kupić bez tej dotacji w podobnych pieniądzach. I tak to niestety właśnie jest. I tak samo jest, słuchajcie, z tymi rolnikami. Każdy im zarzuca, że przyjeżdżają tam jakimiś super maszynami, droższymi niż samochody i tak dalej. Ale to jest narzędzie pracy, tak? Jeżeli ktoś jest rolnikiem i musi tym ciągnikiem wyjechać na pole kilkanaście razy w ciągu roku i obrobić, nie wiem, zaorać, przebronować, zasiać, potem z opryskiwaczem jakimś, tak? To jest jakby narzędzie jego pracy. No i to chyba nie jest dziwne, że ktoś chce mieć porządne narzędzie, tak? Że na przykład, nie wiem, dzięki tam GPS-om, innym tam, wiecie, tym, co możesz prędkość tam ustawić w tym ciągniku i tak dalej, żeby sam sobie prawie jechał, no, że ktoś coś takiego chce, tak? No bo to jakby ułatwia mu pracę. Oczywiście można tam jakąś starą 50-tką dalej zaiwaniać i niektórzy tak robią, nie ma z tym najmniejszego problemu, no ale jakby to jest efekt skali, tak? Im większym jesteś rolnikiem, tym jakby, no, próbujesz zaoszczędzić, czy czas, czy pieniądze i tak dalej. I właśnie widzę, że ludzie w tych komentarzach zarzucając im to, że wiecie, no, takimi ciągnikami idziecie, tyle pieniędzy macie i jeszcze narzekacie, nie? No, nie tędy droga. No zresztą rolnictwo jest jakby otwarte. Zawsze przecież jak to jest taki super fajny biznes i tyle pieniążków można zarobić, to przecież zawsze można zostać rolnikiem, nie? Nakupować sobie tych maszyn za grube pieniążki zamiast samochodów i jeździć i robić. I to jest trochę straszne właśnie, że ludzie pewnych rzeczy nie rozumieją, tak? Nie widzą jakby w ogóle, u niektórych na przykład zauważam, że nie widzą tego, jakby tej głównej przyczyny, tak? Po co te strajki w ogóle są i że ci rolnicy tak naprawdę strajkują dla dobra nas wszystkich, nie tylko dla siebie, żeby sobie coś tam z tego trociku uszknąć, tak? Tylko no jeżeli popatrzymy na przykład na to, co się dzieje na granicach. Ja nawet dzisiaj rano oglądałem taki film, gdzie chłopaki tam otworzyli wagony na granicy. Słuchajcie, przyjechało coś, co tak naprawdę, no kurczę, do rowu bym tego nie wrzucił po prostu gdzieś, bo bałbym się po prostu, jak to zadziała na środowisko, bo tam chyba kukurydza była, która była tak zapleśniała, że w tej wierzchniej warstwie nie było w ogóle nawet widać ziaren, tak? Jak chłopaki tam rękę wsadzili i nabrali do ręki, to był taki jakby pył, taki miał, taki cholera wie co to było, że nawet nie było ziaren. Dopiero jak gdzieś tam głębiej pogrzebali, to wyciągnęli rzeczywiście garstkę żółtych właśnie nasion, że było widać, że to jest kukurydza, tak? I słuchajcie, no to jest proste, tak? Jeżeli coś takiego wjeżdża, były na przykład też, to chyba 3 dni temu taki wywiad tam z gościem oglądałem, pokazywał filmiki, słuchajcie, jak stały gdzieś pociągi na bocznicy. Już teraz nie pamiętam dokładnie, czy nie były wpuszczone, czy czekały na coś, mniejsza, nie chodzi o to jakby czemu stały, ale stały. I stały na tej bocznicy, słuchajcie, gdzieś około 2 tygodni. I goście pokazywali film, jak spod tych plandek u góry po prostu rośliny, to było źle zabezpieczone, tylko takimi jakby zwykłymi plandekami narzucone od góry, więc lał deszcz, całe te wagony tego zboża po prostu zamokły i one zaczęło kiełkować. I normalnie spod tych właśnie plandek wystawały takie 5-10 centymetrów zielone po prostu badyle, bo to zaczęło tam w tym wagonie kiełkować. No i teraz, słuchajcie, mamy takie rzeczy jak na przykład dawny Konstar tutaj u nas nawet w Starachowicach niedaleko, tak? Była przecież głośna sprawa w TVN-ie, w Uwadze, w różnych wiadomościach później to puszczali, tak? Kiedy jakieś tam kiełbasy, parówki, szynki, inne rzeczy po prostu wracały do zakładu, one były przepakowywane, myte, nabłyszczane, tak? Pakowane z powrotem, z nową datą i tak dalej. I takie rzeczy się dzieją, tak? Ostatnio mieliśmy też jakąś tam firmę, nie pamiętam, taką znaną, no nie przypomnę sobie, ale było, chyba tydzień czy 2 tygodnie temu widziałem właśnie w telewizji, że ktoś tam znowu coś, wiecie, zmieniał datę, tak? Więc zastanówcie się, jeżeli takie zboże, czy zapleśniałe, czy po prostu już kiełkujące przyjedzie do nas, do Polski, do jakiejś firmy, która to kupiła, to naprawdę myślicie, że oni powiedzą, o nie, nie, kurde, tu nam skiełkowało, tu nam spleśniało, nie, wyrzućmy to, utylizujmy i w ogóle. Nie, przecież taki wagon, słuchajcie, oni to po prostu rozpakują. W zależności od tego, co robią i jaki jest proces produkcji danej rzeczy, tak, to albo tam część po prostu tą wierzchnią wywalą, albo i nie. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, tłoczą jakiś olej, to oni mogą no, i spleśniałe i kiełkujące wrzucić, tak, wytłoczy się i tyle, nie. Jak robią na przykład jakieś tam, nie wiem, płatki owsiane czy coś, no to wiadomo, że spleśniałe czy tam jakieś kiełkujące już nie za bardzo, więc być może odrzucą. Ale nikt raczej z tych firm, a tych firm okazało się, że jest bardzo dużo, no nie będzie tego wyrzucał, bo to są pieniądze, tak? A lista, którą mamy firm, które importowały właśnie z Ukrainy, jakby rzeczy, które w ogóle nie powinny być importowane, no jest przerażająca, słuchajcie. To jest długa lista, tam są podmioty takie, że no strach teraz po prostu, strach teraz do sklepu i cokolwiek kupować, tak? No bo jeżeli by to było tak na takiej zasadzie, że nie wiem, coś przyjeżdża, na przykład właśnie jakieś takie zboże gdzieś tam z zagranicy, nie? I po prostu firma pisze na przykład, że to jest... Są takie sytuacje, bo też teraz na TikToku na przykład ostatnio widziałem taki film, ktoś tam poszedł do sklepu i pokazywał, tak? Jest na przykład groch, fasola, siemię lniane, tak? Ale tam jest kraj pochodzenia Ukraina, tak? I tutaj jakby nie ma z tym najmniejszego problemu, no bo firma po prostu importuje coś, tak? Z Ukrainy, pakuje to jakiś groch, siemię lniane czy coś, sprzedaje. Jest to dla mnie w pełni normalne i zrozumiałe, tak działa handel, nie? Ale za to klient, idąc do sklepu, jeżeli potrzebuje grochu, fasoli czy tam siemienia lnianego, idzie, patrzy na opakowanie i na przykład może sobie powiedzieć, nie, to jest z Ukrainy, to ja tego nie chcę, tak? Ja bym chciał nasz polski na przykład groch, nie? Więc sięga po inny towar i tu nie ma problemu najmniejszego, tak? Ale problem, który się zrobił teraz, to to, że importowały, no raz, że niskiej jakości, bo bardzo często się pojawia ten taki techniczny, tak? Ten opis techniczne zboże, techniczne coś, co naprawdę nie nadaje się do spożycia. Nadaje się, nie wiem, do palenia w piecu być może. I się okazuje, że firmy to kupowały i importowały. Były też głosy, że to tylko przejeżdża przez nasz kraj, tak? Że to po prostu jedzie dalej, co się okazało wirutną bzdurą, bo bardzo dużo firm kupowało po prostu z przeznaczeniem jakby dalszej produkcji, przetworzenia tego w Polsce. No i są tam firmy, słuchajcie, takie, że włos na głowie się jeży. Jest Bungie, który jest producentem Kujawskiego i tutaj też ludzie się troszkę śmieją, tylko to jest taki trochę śmiech przez łzy, wiecie, bo w komentarzach na przykład ktoś tam właśnie pokazywał tą listę, tak, że jest firma, później opakowanie oleju, gdzieś tam w Biedrze chyba zdjęcie zrobił, jest ta sama nazwa firmy, tak, i w komentarzach ktoś taki śmiech przez łzy, że no już teraz wiem, czemu ten olej jest od 2 tygodni w promocji, tak, bo kupili po prostu tanio byle co, popleśniałe, kiełkujące, zgniłe i cokolwiek, z tego zrobili olej i nam to sprzedają teraz, tak? I to jest właśnie najgorsze, że teraz strach iść do sklepu, bo o ile by było napisane kraj pochodzenia i tak dalej, to nie ma problemu najmniejszego, przynajmniej dla mnie, ja nie widzę problemu, jeżeli jestem jakby no, uczciwie informowany, natomiast skala tego procederu i ta lista, która się pojawiła w internecie firm, które ściągały różne właśnie, czy zboża, czy jakieś tam kukurydze, rzepak i tak dalej, no jest tak olbrzymia i jakby ich produkty nie wskazują, wiecie, na etykie tak dalej, jest na przykład kraj pochodzenia Polska, tak? Więc to po prostu pokazuje, że no, to jest tak jak właśnie z tym konstarem kiedyś było, nie? To jest jakby nieuczciwe działanie i jakby za wszelką cenę po prostu, żeby zarobić i ci ludzie prawdopodobnie i ich rodziny w ogóle na przykład tego oleju nie jedzą. I mi się tutaj tak przypomina taka sytuacja, byliśmy kiedyś na takim pszczelarskim spotkaniu, rozmawialiśmy o warozie, o leczeniu warozy, tak, i taki starszy pan, no nie wiem, z 90 lat już pszczelarz. I coś tam właśnie mówiliśmy o leczeniu warozy. Prowadzący wykład mówił o jakby tych kwestiach, że no, trzeba izolować matki, tak, bo leczenie, jakiekolwiek leczenie już teraz jest skuteczne, kiedy nie ma czerwiu, tak, kiedy po prostu nie strącamy tylko tamtej procenta małego warozy z pszczół, a reszta nie zostaje pod zasklepem. No i dziadek właśnie tam wyskoczył, że on to tam w zeszłym tygodniu dymił 9 tabletkę. Na sali zapadła po prostu cisza, 8 czy 9, już nie pamiętam dokładnie. Na sali zapadła cisza i ktoś mówi, ale jak to tak? Jak to? Przecież nawet to producent nawet mówi tam chyba 3 czy 4 razy, tak? Co ileś dni. Jak 9, jak tego, nie? Przecież to wszystko w tym wosku będzie, w ulu, w środowisku ulowym i tak dalej. No co z miodem? Przecież to jeszcze... Jak to tak, nie? A dziadek mówi, ale wie pan co, ja to miodu nie lubię, u mnie to się nie je miodu, nie? No i to właśnie mniej więcej pokazuje jakby taki no, mentalny stan, tak? Syfie, walę tej emitrazy do ula, no pszczoły być może jakoś tam żyją, tak? Waroza może nie żyje, no jest, ale skoro dziadek no, 8 czy 9 raz dymił, bo on mówi, że ciągle się sypie, tak? No ciągle jest osyp, ciągle się sypie ta waroza, więc ja dymię, nie? No, że wiecie, no syf w miodzie i we wszystkim, no ale on tego nie je, tak? On się czuje bezpieczny, on tego nie je, dzieci tego nie jedzą, wnuki nie jedzą, a klienci to wie, a klienci zapłacą, to mogą robić co chcą. No i to właśnie mniej więcej pokazuje, ta lista firm pokazuje mniej więcej chyba podobnie, tak? Kupowanie po prostu taniego, bardzo taniego, bo to jakby ceny są no niewspółmierne do tego, co było u nas tutaj w Polsce, jeżeli chodzi o zboża, tak? I podobnie jest, słuchajcie, z miodem niestety, nie? Bo no, my tutaj dużo mówię teraz dzisiaj o rolnikach ogólnie, no, ale pszczelarze to też są rolnicy, jakby na co nie patrzeć i też nas to dotyka, tak? Bo jak się cofniemy kilka lat jeszcze wstecz, no to słuchajcie, to, że były skupy miodu, to, że były firmy, które kupowały miód od pszczelarzy polskich i później dalej go standaryzowali na przykład i sprzedawali, to było coś normalnego, tak? Teraz, w czasach dzisiejszych, można powiedzieć, że skupy oczywiście są, tylko to już nie są skupy, tak? To są jakby skup miodu przerobił się w import miodu, bo nawet chyba wiosną tego roku z kimś rozmawiałem i mówił, że no, on właśnie bardzo często korzystał, duży pszczelarz, więc dużo miodu miał i korzystał ze skupu, tak? Bo było mu po prostu wygodniej, no bo wiecie, jak się weźmie tam powiedzmy beczkę miodu, no to nie ma problemu, żeby to rozlać w słoiki i sprzedać, tak? Ale jak się weźmie na przykład kilka ton miodu, no to jest problem, żeby to zbyć na słoiki, tak? Więc pszczelarz ten robił tak, że po prostu częściowo sprzedawał w hurcie, a część lał do słoików i miał akurat na tyle, tak miał to wiecie, wyliczone, że na słoiki zostały sobie tyle, ile po prostu był w stanie w ciągu roku sprzedać. No i mówił, że ostatnią cenę, jaką mu skup zaproponował, to było 10 zł, słuchajcie, za kilogram, tak? 10 zł za kilogram miodu. No, wiecie, o ile jeszcze skupowali, bo później już w ogóle przestali. No i dlaczego? No dlatego, słuchajcie, że prawdopodobnie po prostu ciągnęli miód z Ukrainy, czy z Chin, czy z innych, Litwy, tak? No są, jest kilka jakby kierunków, z których ten miód do nas, do Polski przyjeżdża i nie są zainteresowani kupowaniem miodu nawet po 10 zł od polskich pszczelarzy, bo tamten miód kupują po prostu taniej, kilka złotych za kilo. Bo są też takie, na TikToku ostatnio widziałem takie filmiki, ktoś tam pisał, że tam importerzy zabijają polskich pszczelarzy, bo kupują miód po 15 zł, coś tam, nie? No nie, no nie, po 15 nie kupują. Kupują po kilka złotych tak naprawdę, bo jeżeli weźmiemy sobie całego tira na przykład, tak, wiadomo, że importer nie bierze tam wiadra czy beczki, tylko po prostu całego tira albo i 10 tirów, albo i wiecie, trzeba by to przemnożyć, tak, przez ilość taką opłacalną dla niego, no to wychodzi kilka złotych za kilogram tak naprawdę. I oni nie są zainteresowani kupowaniem polskiego miodu i sprzedawaniem polskiego miodu, bo i po co? Jak oni taniej kupią sobie jakiś inny i wiecie, sprzedadzą też tanio, no bo jeżeli patrzymy na markety, na ceny w markecie, no to one jakby nijak się mają do tego, co jest na pasiekach, tak? Ma wejść teraz ta dyrektywa miodowa, tak to ludzie nazywają, czyli jakby to, że importerzy będą musieli pisać na słoiku kraje, tak? Z których ten miód pochodzi. No i oczywiście bardzo dużo ludzi się odezwało, że tak, że super rozwiązanie, że to wiele zmieni i w ogóle, ale czy to zmieni, słuchajcie, cokolwiek? No ja nie jestem taki pewien, bo przecież od dawna obowiązuje u nas taki przepis, tak, że musi być napisany kraj pochodzenia, ewentualnie przy mieszankach miodów musi być napisane, że jest to mieszanka miodu pochodząca z krajów Unii Europejskiej, tak, albo ewentualnie jeżeli jakiś składnik tej mieszanki pochodzi spoza Unii, to musi być napisane, że jest to mieszanina miodów pochodzących z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej, tak? I klient jakby cały czas miał ten wybór, czy chce z Unii Europejskiej, czyli jakby, bo to też jest jakby, nie każdy jakby rozumiał, o co tu chodzi, tak? No bo co mi to daje, bo to wiecie, kupię tak i będzie dobrze, nie? Tu głównie chodziło o to, że Unia Europejska ma pewne przepisy, tak? I wszystkie kraje, które są w Unii Europejskiej, muszą się do tych przepisów po prostu dostosowywać, tak? Czyli jeżeli kupowaliśmy miód pochodzący, mieszaninę miodów pochodzących z Unii Europejskiej, mogliśmy być pewni, że wszystkie te składowe tego miodu są pozyskane w podobnych warunkach, pod jakby konkretnymi tymi samymi przepisami wszędzie, tak? Jeżeli było napisane, że jest mieszanina spoza Unii Europejskiej, no to wiadome było, że w krajach poza Unią Europejską przepisy są inne, nie obowiązują, tak, że ten miód może być, nie wiem, no, gorszy jakościowo, może jakieś tam pozostałości czegoś zawierać, no, substancji, które na przykład u nas są niedozwolone, a tam są dozwolone, tak. I no, była taka informacja, że klient miał pewien wybór, tak, no ale trzeba brać pod uwagę to, że są klienci, którzy patrzą jakby przez pryzmat właśnie tego, że miód jest leczniczy, ma jakieś tam właściwości prozdrowotne i tak dalej, więc starają się kupować właśnie u pszczelarza, żeby ten miód był świeży, żeby był dobry, żeby był, wiecie, aktywny biologicznie. A są ludzie, którzy patrzą po prostu przez pryzmat pieniądza, bo ich to nie interesuje, czy tam miód działa, czy nie działa, bo on ma być słodki, ma się dać go dać do herbaty, ma mieć dobry smak i tyle, tak? I jakby dla tych ludzi to się nie zmieni, bo nawet jeżeli tam będzie napisane, nie wiem, Ukraina, Chiny, czy coś tam, no to jeżeli ktoś patrzył przez pryzmat pieniądza, pieniążków, tak, że musiało być tanio, słodko i fajnie, no to jemu to nic nie zmieni, czy ma napisane, że to jest spoza Unii Europejskiej, czy będziemy napisane teraz, że Ukraina, Chiny, przykładowo i Polska, tak, wymieszaliśmy. No, trochę żałuję, że nie przeszło, bo był taki projekt, gdzieś tam czytałem, że miały być, znaczy ogólnie to jakby cały czas było rozwojowe, tak, miało być tak, że kraje mają być podawane, czyli jakby przy innych produktach spożywczych tak jest, że składniki, które występują w produkcie, są wymieniane od tego, którego jest najwięcej, do tego, którego jest najmniej, tak? Więc tutaj na przykład jakby było, wiecie, Chiny, Ukraina, Polska, no to by było wiadomo, że tego miodu jest chińskiego najwięcej, nie? I tutaj klient może by się już wtedy zastanowił. Kurde, wiecie, bo to może być tak, 98% Chiny, nie? 1% Polska, 1% Ukraina na przykład, miodu, nie? Czyli takie, te nasze tylko są takie dosmaczeniem, tak? Później był taki projekt, żeby na przykład importerzy miodu musieli podawać procentowo. I to by było bardzo fajne, bo wtedy człowiek miałby naprawdę świadomość tego, co jest w słoiku. Nie tylko jakby skąd to pochodzi, tylko ile jeszcze tego jest, tak? I wtedy można by zobaczyć na przykład, że, nie wiem, jest jakiś tam miód, który na przykład jest, nie wiem, 80% Polski i 20% Ukraina, tak? No to, wiesz, jakby byłby pogląd, tak? Jakby to było odwrotnie na przykład, nie? 90% Chiny, 10% Polska, no to klient już wtedy ma pewne takie spojrzenie na to, co tam jest w tym słoiku. No ale niestety to tam nie przeszło i teraz będzie tak, że będzie napisane kraje będą. Ale ja mówię, mnie się nie wydaje, oczywiście jest to krok w dobrą stronę, jak najbardziej, ja nie przeczę, żeby nie było tak, że jestem jakiś tam przeciw, ale nie wydaje mi się, żeby to cokolwiek zmieniło, bo u nas jakby nie ma takiej w ogóle świadomości, takiej jakby, nie wiem, organizacji, która by próbowała budować świadomość klienta końcowego, tak? Żeby ten klient końcowy jednak wiedział, że kupowanie miodu powinno się odbywać u pszczelarza, a nie w sklepie. No niestety nie ma, bo znaczy, no są takie tam, wiecie, wydawnictwo Pasieka, tam jakieś takie projekty robi raz na jakiś czas, tam kupuj polski miód, coś tam, nie? Polski Związek Pszczelarski i Polanka to w ogóle śpią, no, i jakoś tak nie za bardzo tam cokolwiek robią, chociaż ostatnio piszą pisma różnego rodzaju. Przynajmniej tyle, że jakieś tam pisma piszą. Większość z nich zostaje bez odzewu, nie? Ale przynajmniej coś tam robią. Tylko, że no jakby właśnie nie ma takiego... Nie wiem, no mi się wydaje, że może to takie, nie wiem, no nie tyle patriotyczne, nie, ile no powinno być coś takiego, taka organizacja, która właśnie będzie promowała polskie rolnictwo, polskie właśnie pszczelarstwo, polskie produkty, że one są po prostu no, wysokiej jakości, tak, i tak dalej. Niestety nie ma takiej organizacji, to znaczy inaczej. Organizacja być może jest, bo teraz też właśnie na tej jakby takiej fali tych strajków, tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas teraz, no wyszło, czy to nie jest jakby nic nowego, tak, bo ta firma istnieje już od jakiegoś czasu, natomiast teraz ona tak wypłynęła, można powiedzieć, na szerokie wody, bo jest coś takiego, słuchajcie, ja o tym już kiedyś mówiłem, nawet chyba w podcaście którymś, Polska Izba Miodu. I to bardzo ładnie brzmi, tak, to się, słuchajcie, no Polska Izba Miodu, kurczę, to się, wiecie, kojarzy z jakąś tam Izbą Lordów, Izbą Reprezentantów, no wiecie, coś super fajnego, nie? No okazuje się, że to jest taki twór jakby, wiecie, w internecie, jeżeli chodzi o jakieś tam takie spółki, niespółki, inne rzeczy, to w KRS-ie można znaleźć wszystko na necie, sprawdzić, kto jest z kim powiązany, tak, właścicieli, współwłaścicieli i tak dalej, no ktoś tam zrobił robotę i sprawdził, że no Polska Izba Miodu ogólnie składa się z ludzi, którzy no, ogólnie na co dzień piastują kierownicze stanowiska czy właścicielskie w firmach, po prostu, które się zajmują importem miodu i wstawianiem tego miodu do sklepów, na przykład, tak? No i nie byłoby w tym nic dziwnego, no, że się jakby importerzy jednoczą, bo jeżeli jest jakieś tam takie zagrożenie dla ich biznesów, tak, to próbują się jednoczyć, żeby mówić jak jeden mąż, jednym głosem. I oczywiście były tam wywiady, nawet kiedyś tam widziałem jakieś tam z Parlamentu Europejskiego chyba gdzieś tam, że właśnie tam jeden z panów się wypowiadał, że oni będą dbali teraz o polskie pszczelarstwo i tak dalej, tak, i że to po prostu, wiecie, super fajnie, tak, no Polska Izba Miodu, jak to pięknie w ogóle brzmi, nie, jak to się pięknie kojarzy, no i się okazuje, że ktoś tam kilka dni temu wygrzebał i na Facebooku właśnie pokazał takie tam punkty jakby, czym ta organizacja, tak ona określa się jakby, czym ona się będzie zajmowała. I tam któryś punkt z kolei, chyba nie pamiętam, E czy F, jest taki, że oni się będą zajmować promocją miodu, niezależnie od kraju jego pochodzenia. Czyli wiecie, Polska, tak to patriotycznie pięknie brzmi, Polska Izba Miodu będzie promowała miód, niezależnie skąd on pochodzi, a że oni są importerami miodu i większość ich miodu pochodzi z zagranicy, no to nie istotne, oni będą promować zagraniczny miód i nie wiem, no na razie żadnej akcji takiej jakby pod ich skrzydeł nie było, reklamowej na przykład, tak? No ale kto wie, może zaczną jakieś reklamy w telewizji na przykład puszczać, tak, że miód stamtąd czy siamtąd jest lepszy od naszego polskiego po prostu, bo wiecie, u nas jest rozdrobnienie, u nas są takie maczki. Myśmy kiedyś byli, pamiętam, byliśmy kiedyś na takiej biesiadzie i tam właśnie pan, czy wiecie wszyscy o koło chodzi, tak, właśnie on mówił właśnie, pamiętam takie stwierdzenie i to ja jako wtedy byłem jako początkujący pszczelarz z kołem pszczelarskim, jako taki powiedzmy gość na doczepkę i powiem wam, że to właśnie taki byłem jeszcze, można powiedzieć, wiecie, ambitny, taki z misją, z pasją i w ogóle i właśnie pan mnie tam zabił tekstem, że no, ten nasz miód to jest gorszy od jego miodu. Bo oni w firmie mają laboratoria, oni ten miód badają oczywiście, tak? My nie badamy jako pszczelarze, więc my nie wiemy, co mamy w słoikach, to po pierwsze. A po drugie, oni przeprowadzają standaryzację miodu i u niego jakby w markecie, niezależnie czy ktoś kupi miód w Gdańsku, czy w Zakopanem, czy we Wrocławiu, czy nie wiem, w Białymstoku, to każdy jego słoiczek miodu smakuje tak samo. I pan to uważał za jakby taki plus, tak? Że to wszystko po prostu przejdzie przez różnego rodzaju sita, nie sita, wielki gar, wymieszają, dosypają, co potrzebują i tak, i wiecie, robią, no nie wiem, no w mojej opinii już no, z miodem to ma później niewiele wspólnego, jak to wszystko przejdzie przez te gary czarownicy. No ale pan uważał, że to właśnie jest lepsze, tak? Że to, że pszczelarstwo jest takie właśnie rozdrobnione, tak? Że każdy ma coś innego i w ogóle w tych słoikach i że to jest złe. Czy złe? No nie wiem, no to mi się właśnie wydaje, że urok właśnie cały tego miodu od pszczelarza jest taki, że nawet z jednego miodobrania dwa słoiki z różnych uli mogą być inne. I to jest, w mojej opinii, to jest super fajne i ja się bardzo, bardzo lubię, bo jakby nawet robiąc jedno miodobranie na jednej pasiece się okazuje, że z tego jest coś innego, tu smakuje inaczej, tu ma jakiś taki posmak dziwny, wiecie, fajny. No, wydaje mi się, że o ile miód jest świeży, aktywny biologicznie, to jest po prostu zdrowy i dobry, tak? To, co później przechodzi przez różne sita, że oni jakieś tam pyłki muszą zabrać, jakieś tam dosypać, wymieszać, podgrzać i tak dalej, no to wiecie, no to jest jakiś kociołek wiedźmy, no to już nie jest to, co powinno być. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i jest taka organizacja właśnie, jako ciekawostkę mogę podać, że jest... I każdy by się spodziewał, że będzie dbał o polskich pszczelarzy, a tu się okazuje, że to taki, jakby to powiedzieć, no, może nawet koń trojański taki troszkę, nie? Że tutaj pod kołderką właśnie takiego górnolotnego i w ogóle patriotycznego hasła, jak Polska Izba Miodu, no kryją się importerzy, którzy, no nie oszukujmy się, no to są, ja nie mam do nich pretensji w ogóle, tak, żadnej, no bo to są biznesmeni. Ja rozumiem, że jeżeli się prowadzi firmę, prowadzi się biznes po prostu, tak? To ten biznes ma się spinać i biznes ma zarabiać. No, na tym to mniej więcej jakby polega, tak? O ile drobni pszczelarze często prowadzą pasieki jakby, można powiedzieć, z takiej jakby no, hobbystycznie, tak? Z takiej pasji jakiejś i nie zawsze ta pasieka musi zarabiać, tak? Nie zawsze musi być z tego jakiś pieniądz. Ja mam takich klientów tutaj na przykład, którzy są na emeryturze, mają kilka rodzin pszczelich i się nimi zajmują i te, wiecie, emeryci to są tacy fajni ludzie, że oni dla tych pszczółek wszystko co najlepsze po prostu. Jak on przyjdzie po ciasto, to on nie weźmie tam ciasta za 8 zł, jakiegoś tam zwykłego białego ciasta, że tak powiem, bez dodatków, tylko panie, daj pan jakieś proteinkę, jakiś pyłeczek, jakieś witaminki mi pan daj, wie pan, żeby to dla tych pszczółek po prostu wszystko co najlepsze, nie? No ale wiecie jak jest, czasami jest tak, że dzieci już jakby no, gdzieś tam się wyprowadziły, nie mieszkają, czasami mieszkają za granicą, gdzieś daleko, wnuków nie ma, no to na kogo on ma wydawać? No to wydaje na te pszczółki swoje ukochane, najlepsze, nie? I to jakby jest taka właśnie pasja, hobby i tak się to robi. Natomiast ja rozumiem, że ktoś, kto prowadzi firmę, no nie może patrzeć przez pryzmat hobby i robienia dobrze pszczółkom, tylko po prostu no, patrzy na to jakby przez pryzmat robienia dobrze swojemu portfelowi, tak? No bo on chce sobie, nie wiem, na Karaiby pojechać na jakąś tam wycieczkę, czy jachtem sobie gdzieś chce popłynąć, no i jego firma ma zrobić i pracownicy to, żeby go było na to stać i tyle. I to nie można mieć do nich pretensji, że prowadzą taki, a nie inny biznes. No, jakby to jest całkowicie normalne. Tylko no, wydaje mi się, że troszkę właśnie szkoda, że jakby no, nie skupili się właśnie na tym, żeby dwie pieczenie na jednym ogniu upiec, tak? Czyli promować miód jak najbardziej i promować miód polski i polskich pszczelarzy, bo przecież na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o polskich pszczelarzy i te takie duże firmy, te największe firmy, które importują miód i wstawiają do marketów, no to nie można patrzeć pod kątem na przykład tego, że pszczelarze są jakąkolwiek konkurencją dla nich, tak? Bo przy takim, wiecie, przy takim obrocie, przy takiej ilości surowca, to, że ktoś tam weźmie sobie, nie wiem, wiaderko miodu z Czechuli, czy tam jakąś beczkę, no to jest nic, no. Przecież oni do tych marketów tony wsadzają i to jest całkowicie inny, jakby, no, całkowicie inna skala, tak? Więc jakby, no, to nie o to chodzi, żeby jakby ze sobą właśnie walczyć, a trochę tak będzie, mi się wydaje, no bo pszczelarze... Ja wiem, że ta Polska Izba Miodu już jakiś czas istnieje, tylko że to jest tak właśnie, że na fali tej jakby tego niezadowolenia przy tych strajkach rolników, które są, no to wiadomo, że pszczelarze też biorą udział w tych strajkach, jak najbardziej, tak? No i to się teraz odbija właśnie na tym, że no przecież, słuchajcie, miód chiński czy ukraiński, no nie przyjeżdża od wczoraj do nas, tak? On przyjeżdżał od lat do nas, gdzieś tam nie wiadomo właśnie jak dane, bo ktoś tam się powoływał na dane między innymi właśnie tej Polskiej Izby Miodu, że import w zeszłym roku bardzo zmalał, tak? Oni są bardzo niezadowoleni właśnie, bo zmalało, że w 2022 roku ten import był duży, w zeszłym roku był mniejszy, tak? No i tylko nie wiadomo skąd te dane w ogóle są, bo jeżeli chodzi, tam jeszcze były też dane o tym, ile polscy pszczelarze jakby uzyskali miodu. Tylko trzeba brać pod uwagę, że jakby ludzie od razu na tej fali takiego niezadowolenia, no, będą ich zawsze krytykować, zawsze będą im wytykać pewne rzeczy, tak? No, znaleźli właśnie między innymi ten punkt o tym, że będą jakby promować miód niezależnie od kraju pochodzenia. Ktoś tam oczywiście zaraz się doczepił, że skąd mogą mieć dane na przykład, wiecie, o ilości miodu pozyskanego w polskich pasiekach, jeżeli no, ankiety na przykład agencja tak naprawdę wprowadziła w tym roku, tak? W zeszłych latach nie było takich, gdzieś tam w kołach czasami były takie pytania jakieś właśnie, ile miodu, ile coś, ale to przecież każdy tam pisał najgorszą bzdurę, jaką można było wpisać, byleby tylko coś tam do związku oddać. I jakby nie ma to w ogóle no, połączenia z prawdą, tak? U mnie na spotkaniu koła ludzie mówili, żeby tam wpisywać jak najmniej, bo po co złodzieje tam w tym związku pszczelarskim mają wiedzieć, ile my tam miodu wirujemy, nie? Więc no, oni się na jakieś tam dane powołują konkretne, wiecie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak i czy ten import spadł, czy nie spadł, no trudno powiedzieć, bo właśnie co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, to jest to, że tak naprawdę... To wszystko się dzieje jakby poza, tak? To wszystko się dzieje poza i dopiero teraz te strajki i to, że na przykład na niektórych tam przejściach granicznych chłopaki zatrzymują każdego tira po prostu i otwierają, wiecie, otwierają i patrzą, co jest w środku, to dopiero teraz tam się po prostu jakby pewne rzeczy wydają, tak? Znaczy nie tyle wydają w rozumieniu, że coś mi się wydaje, tylko że wydało się. Bo nawet dzisiaj na TikToku oglądałem, jechał jakiś samochód, tak, zakonnica, słuchajcie, była, no jak to pięknie w ogóle, jak to się pięknie układa, tak, jedzie samochód, zakonnica jest w samochodzie, słuchajcie, i oni jakieś tam pomoc humanitarną wiozą, tak przynajmniej twierdzą. No i chłopaki nieustępliwie otworzyli samochód i tam się okazało, że słuchajcie, takie skrzynie charakterystyczne, bo części samochodowe. No i wiecie, to jest takie smutne trochę z jednej strony właśnie, że dopiero teraz jak się takie rzeczy właśnie wydają, czyli się okazuje właśnie, że na przykład do Polski wjeżdża spleśniałe, kiełkujące, jakieś po prostu no, w strasznej jakości zboże na przykład, tak? No to my sobie tak zdajemy sprawę z tego, że przecież ono tu przyjeżdżało w zeszłym roku, tak? Ono prawdopodobnie przyjeżdżało tu 2 lata temu. To nie jest jakby tak, że to przyjeżdża od wczoraj, nie? Albo od zeszłego tygodnia. To po prostu... skala tego jest w ogóle straszna, bo jeżeli popatrzycie na tą listę tych firm opublikowaną, to tam, słuchajcie, są po prostu no, makabryczne ilości tego, co przyjechało do nas do Polski. I jeżeli zobaczycie na firmy, które tam są, słuchajcie, bo ja rozumiem na przykład takie, nie wiem, takie Bungie, które produkuje olej kujawski, tak, no kupują rzepak, zrobią z tego olej tanio, będą sprzedawali po takiej samej cenie albo zrobią promocję, tak, zarobią i tyle. Ale słuchajcie, jak tam zobaczycie, to są jakieś firmy, które się zajmują normalnie na co dzień handlem częściami samochodowymi, Ktoś tam ostatnio, nawet dzisiaj rano widziałem właśnie na TikToku, ktoś tam wypatrzył, słuchajcie, jakąś restaurację, wpisał nazwę tej restauracji tam w Google'ach i wyskoczyło, że to była jakaś pizzeria. I słuchajcie, pizzeria w Pipidówku, która kupiła zboża za 500 000 złotych, nie? Więc to pokazuje jakby skalę procederu i to, że po prostu warto się znać, tak? Warto mieć koleżków, bo prawdopodobnie bardzo duża część tej listy to są po prostu ludzie, wiecie, część z nich to są ludzie, którzy się zajmują tym na co dzień, którzy po prostu handlują takimi rzeczami, mają rynek zbytu, tak? Albo mają na przykład firmę, która produkuje coś dalej, czy tam z tego rzepaku, czy z kukurydzy, czy z pszenicy, tak? Więc oni kupują jakby no, coś, żeby przerobić, ale pokazuje to, że tam jest część po prostu handlarzy, tak? Którzy tanio gdzieś po znajomości, po prostu kto wiecie, ktoś tam powiedział, słuchajcie, tam jest możliwość na Ukrainie kupić 10 razy taniej na przykład pszenicę niż u nas, tu kupujesz, tu sprzedaż, zarobisz, nie? Koleżko. I to jest tak, że tam są koledzy kolegów, siatki, powiązania i tak dalej. No i prawdopodobnie niestety, tak mi się wydaje, że to po prostu rozejdzie się po kościach, jak wszystko inne ostatnimi czasy, co się po prostu rozchodzi. No chyba, że naprawdę rolnicy nieustępliwie będą blokowali, będą sprawdzali, będą otwierali samochody, będą patrzyli, co tam jest. No bo ja mówię, jeżeli by to wszystko było jakby tak, jak powinno być, czyli po prostu normalny import z papierami, to wjeżdża, przyjeżdża, ktoś na opakowaniu pisze groch z Ukrainy, tak? I ja idę do sklepu, ja mogę go nie kupić, bo ja mam wybór, tak? Mam wolną wolę, jakąś świadomość mam, tak, konsumencką na przykład i mogę nie chcieć tego kupić. Chcę kupić coś innego, tak? Chcę kupić coś polskiego. No ale jeżeli się u nas robi tak, że wjeżdżają tego, słuchajcie, setki ton i my nie jesteśmy w stanie tego prześledzić tak naprawdę, no bo to jest syf najgorszej jakości i najlepsze jest to, że służby nie są w stanie w ogóle dojść do tego, gdzie to się podziało, tak? Czyli my wiemy, że na przykład tam firma, nie wiem, właśnie choćby ta restauracja, pizzeria ściągnęła zboża za 500 000 złotych, kupiła, tak? No i my nie wiemy, co się z nim stało. I teraz my nie wiemy, czy z tego mąkę zrobili, czy gdzieś to dalej komuś sprzedali. Nie wiadomo. No i teraz po prostu tak naprawdę, słuchajcie, strach iść do sklepu. Strach iść do sklepu, bo nie wiadomo, w którym opakowaniu po prostu co będzie, nie? I mi się wydaje, że to będzie gorsze od tych robaków, nie? Bo robaki to przynajmniej oznakowane były. Też mieliśmy jakiś tam wybór, że można było po prostu nie kupić czegoś z robactwem, jak żeśmy nie chcieli tego jeść, tak? A tutaj to jest tak, że to będzie pchane pod jakby pod szyldem i pod marką i pod logiem jakby tego, co jesz na co dzień. Nawet nie będziesz wiedział, znaczy prawdopodobnie będziesz wiedział, będzie cię bolał brzuszek, tak? Dostaniesz rozwolnienia i wtedy jakby no, ktoś, kto jest mądry, to może połączy kropki. A inni po prostu może nie połączą, tak? I będą dalej wcinać jakieś po prostu niskiej jakości żarcie. I to jest trochę takie właśnie smutne, że jakby dopiero teraz sobie można uzmysłowić w ogóle skalę tego procederu, jakie to jest w ogóle wielkie, ile tam ton przyjechało, ile pociągów, ile ciężarówek i tak dalej, i jak długo to jechało. No i tak samo jest z miodem, słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać, miód też przyjeżdżał beczkami i było go pełno, tak? I ja mówię, o ile to idzie do sklepu i jest oznakowany, że miód pochodzący z krajów Unii Europejskiej, spoza Unii, czy teraz będzie powiedzmy krajami, nie ma problemu. To mi się wydaje, że nie ma problemu, bo są ludzie, którzy dalej, jakby ich świadomość jest na tyle duża, że będą wiedzieli, że dobry, prawdziwy miód się kupuje u pszczelarza, tak? Ale z drugiej strony mamy też takich pszczelarzy, no, nawet tu u mnie w województwie jest taki jeden czy dwóch, którzy, no wszyscy wiedzą, że to są handlarze, tak? Że to nie są pszczelarze tak naprawdę. Oni jeżdżą po różnych jarmarkach, targach, wystawiają się, tak? Jest super fajnie. I ja na przykład byłem zdziwiony, bo to też ja wtedy byłem początkującym pszczelarzem i jakby stałem przed takim jakby wyborem, w jakie słoiki lać. Bo wiecie, jak się ma mało miodu, tak, jak się weźmie wiaderko miodu, a naleje się te 0,09, no to jest kilka słoiczków i koniec, nie? I jakoś tak pamiętam, że wtedy podjąłem właśnie decyzję, żeby na początek lać w pół litrówki, te śledziówki takie, tak, żeby było więcej słoiczków. No i zostaliśmy przy tych śledziówkach, jako chyba jedyna pasieka, kurczę, w okolicy, nie lejemy w 900. Tak mi zostało po prostu. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak po prostu się tego utrzymałem, ale pamiętam właśnie, że jako ten początkujący taki pszczelarz, wtedy jeszcze chodziłem do technikum pszczelarskiego właśnie w Pszczelej Woli, jeździliśmy na różnego rodzaju konferencje, do Burzenina, do Łodzi, tutaj do Mińska Mazowieckiego, no bo człowiek był jakby chłonął tą wiedzę jak gąbka, tak? Chciał jak najwięcej o tych pszczołach się dowiedzieć i tak dalej, więc wszędzie jeździł na różnego rodzaju szkolenia. I byliśmy chyba, nie pamiętam, w Budzentynie, było jakieś tam święto pszczoły, też były wykłady, Tomek Kędziora tam miał takie stoiska, stanowiska były tam różne i był właśnie taki pszczelarz, znaczy to się dopiero później okazało, że to jest właśnie jakiś tam handlarz, a nie pszczelarz. W każdym bądź razie, wiecie, no samochód oklejony, tam miody, coś tam i mnie na przykład dziwiło to, że on ma każdy typ miodu, nie? Nawłociowy, jakiś po prostu, oprócz tych standardowych, akacjowy, lipowy, gryczany, faceliowy i tak dalej, to jakieś tam, wiecie, z mniszka, z ostropestu, z tego, z tamtego, nie? I co mnie jeszcze zadziwiło, to, że miał każdy rodzaj słoika. 900, pół litrówka, takie misie, takie 300 małe, jakieś 250, po prostu duże, małe, średnie, długie, podłużne, wzdłużne. Mówię, makabra. Ileż trzeba mieć tego miodu, żeby tak sobie lać jakby w różne słoiki, tak? Ja pamiętam wtedy właśnie, to chyba, nie wiem, był drugi rok mojego pszczelarzenia i mówię tak, ja leję w te, kurczę, 500 i tak czasami się mi ludzie właśnie pytali, a w 900 nie ma, a w tych dużych nie masz pan, nie? I ja mówię tak, może by lać te duże? A on mówi tak, kurde, no potem będzie tak, że naleję w pół litrówki, naleję w te duże, te mi zejdą, tych nie będą chcieli, tak? Mówię, a zostanę przy tych 500, jak ktoś chce 500, na przykład nie chce 500, to nie chce kupić 2 500, będzie miał 900, tak? Bo to mniej więcej tyle wychodzi. W pół litrówkę wchodzi 600 gram miodu, a w duży słoik 900, jeżeli kupimy jeszcze ten taki nie slim, tylko ten normalny, no to wchodzi kilo 200, kilo 300, tak? No czyli to jest jakby połówka, tak? Nie chcesz kupić jednego, to sobie kup dwa, będziesz miał duży i tyle, nie? Już, jeszcze słoik na tym zarobisz. I właśnie się dziwiłem straszliwie, mówię, kurde, ileż to tego miodu trzeba mieć, żeby lać po prostu w te wszystkie różne słoiki, nie? No i kiedyś tam mijali się pszczelarze w bramie, właśnie ten gościu jakieś tam etykietki chyba był kupić, nie pamiętam. No i drugi wchodzi, coś tam rozmawiamy, nie? On zaczął na niego, na tego, co wyszedł, zaczął najeżdżać. Ja mówię, panie, co pan tak z górki masz na tego? Nie wiem, czyż to mój sąsiad jest, nie? Mówi, panie, no to tam ma 3 ule w ogrodzie, ma, czy tam 5, a tony miodu sprzedaje, nie? Mówi, a ja to ostatnio chory byłem trochę i tam w nocy wstawałem, spać nie mogłem, to sobie na balkonie fajeczkę paliłem, to panie, o 2 w nocy ciężarówka przyjeżdżała, beczki rozładowywali tego miodu, nie? I to też jest takie trochę niefajne, no bo ktoś, na przykład na TikToku często mi ludzie pytają, tak, jak rozpoznać, jakby od kogo kupić miód? Ja zawsze mówię, kupuj od pszczelarza, nie kupuj ode mnie, jeżeli nie chcesz. Oczywiście ja prowadzę sprzedaż wysyłkową, po to mam konto na TikToku i po to kręcę filmy, żeby jakoś gdzieś tam sprzedaż nakręcać sobie, tak? Ale ja zawsze mówię szczerze, nie musisz kupować u mnie. To nie jest tak, że ja kręcę filmy jakieś tam o pszczołach, o miodzie, o tym, o tamtym, że daję jakąś informację i ja w zamian jakby oczekuję, że ty będziesz u mnie kupował. Nie, chcesz, to kup, oczywiście. Nie chcesz, nie kupuj. I zawsze mówiłem, słuchaj, znajdź pszczelarza w okolicy, tak? I kupuj od niego miód. Będzie super fajnie. Tylko teraz tak właśnie sobie myślę, że no jak to jest, tak? Bo potem zaczęli mi właśnie mówić, nie? Ale słuchaj, ale są tacy ludzie, co kupują właśnie jakiś tam miód gdzieś tam w beczkach, tego rozlewają w słoiki, udają, że to swój jest, nie? Ktoś tam mówi, że jakaś tam babeczka była, jakaś tam starsza pani, co na przykład jajka kupowała w sklepie, w Biedrze, na promocji, octem zmywała pieczątki i na targu sprzedawała jako kurze. Jeszcze tam tym guano kurzym, wiecie, brudziła jajeczka, żeby wyglądały jak naturalne, nie? No są tacy ludzie, zdarza się, nie? I potem mówię tak, kurde, no trzeba zmodyfikować, nie? Ten moje twierdzenie. Mówię, słuchaj, no to znajdź pszczelarza w okolicy, takiego, co widzisz, że ma ule na podwórku, nie? Że wiesz, nie? Że ma tą pasiekę, nie? No ale ktoś tam, znowu mi tam po jakimś czasie pisze, mówi, słuchaj, no ale to jest bez sensu, nie? No bo to ja mam sąsiada, on ma tam 10 uli w ogrodzie właśnie, a na przykład 20 ton miodu sprzedał w zeszłym roku, nie? Ja mówię, kurde, no to co, wiecie, jak tu komuś coś poradzić, nie? Mówi, a, bo tam chodziło o to, że ten gościu ma te ule takie stare gdzieś tam po dziadku i mówi, nawet pszczół nie ma w tych ulach, nie? No to ja zmodyfikowałem to i mówię, słuchajcie, no to znajdźcie pszczelarza w okolicy, takiego, co ma ule i takiego, co na przykład, nie wiem, tam w sobotę, w niedzielę widzicie, że on coś przy tych ulach robi, jakieś pszczoły latają. I tak naprawdę, no, zdałem sobie sprawę z tego, że no, trudno jest jakby też brać właśnie to, że u pszczelarza zawsze będzie dobry miód. No bo niestety prawda jest taka, że no jeżeli chodzi o pieniążki, to no zawsze tak było, że Ludzi kusi, tak? Ludzi kusi. No bo jeżeli on ma przy tych pszczołach robić, a przecież wszyscy ci z was, którzy zajmują się pszczołami, to wiedzą, ile to jest w sezonie ciężkiej pracy, tak? Miodobranie, przekładanie korpusów, noszenie, karmienie, no wszystkie te roboty, które są, wiecie, zbijanie ramek i tak dalej, nie? Wszystko to jest ciężką pracą. Czasami jest tak przecież, że za przeproszeniem pot kapie, nie? Więc jeżeli ktoś na przykład ma taką możliwość kupić sobie beczkę miodu, rozlać w słoiki i sprzedawać bez tej całej pracy, no to niestety no, będzie tak, że część ludzi się na to skusi, nie? I takim przykładem na przykład też ostatnio to wyszło, jest Roztoczański Związek Pszczelarzy. Jak to pięknie w ogóle brzmi, nie? Jak to się pięknie układa. Roztoczański Związek Pszczelarzy. Piękna nazwa i ktoś po prostu, no tak jakby automatycznie, jak coś takiego usłyszy, to kojarzy sobie to z czymś pięknym. Roztocze, wiecie, po prostu te łąki kwieciste, umajone, ten miodek pyszny. No i co się okazuje? Że ten związek po prostu sobie kupuje miód z Ukrainy i sprzedaje. O tyle dobrze, że przynajmniej się do tego przyznają. Na słoiku normalnie jest kraj pochodzenia, pyk, pieczątka, Ukraina, tak? Przyznają się do tego jakby i nie ma tutaj najmniejszego problemu. No ale wiecie, to budzi taki niesmak, nie? Bo no, ktoś tam gdzieś to wygrzebał po prostu, nie wiem, czy w sklepie, czy coś. Takie zdjęcie właśnie krąży po internecie. Czy tam u nich kupił bezpośrednio, czy gdzieś w sklepie to zobaczył, bo nawet nie wiem, czy to w jakimś markecie można kupić, czy coś, nie? No ale taki właśnie niesmak to budzi, że wiecie, no kurczę, z jednej strony tak to pięknie brzmi, takie to patriotyczne i ładne, a tutaj jakieś miód z Ukrainy handlują, nie? I to tak jest niestety właśnie, że ludzi to będzie kusić i będzie, mi się wydaje, że jeżeli właśnie coś jest z tym importem, z tym jakby takim problemem napływu tego taniego miodu, często niskiej jakości, a często nawet nie miodu, tak? No bo raport Komisji Europejskiej, który był opublikowany w zeszłym roku w marcu, pokazał, że teraz nie pamiętam, 42 albo 46% próbek to w ogóle nie był miód, tak? To były różnego rodzaju syropy glukozowe, fruktozowe, kukurydziane i tak dalej, które były barwione. Więc jeszcze gdyby tu miód przyjeżdżał, to by było jeszcze pół bidy, nie? Ale często jest tak właśnie, że to nie przyjeżdża miód, tylko coś, co ma udawać miód. Gdyby to właśnie było tak, że to jest wszystko oznakowane, kraj pochodzenia i tak dalej i jakby idziemy do pszczelarza i mamy prawdziwy miód zdrowy, to by było fajnie, ale przez to właśnie, że takie sytuacje się będą wydarzały, wydarzają się i potem właśnie gdzieś tam ktoś to odgrzebuje, że jakiś związek pszczelarzy sprzedaje miód z Ukrainy, to nie wiem, czy nie będzie tak, że po prostu ludzie będą tracić też trochę zaufanie do pszczelarzy i będzie nam bardzo trudno odbudować je, bo wiecie, no dawniej było tak, że zresztą każdy pszczelarz o tym wie, każdy pszczelarz o tym wspomina, książki o tym wspominają, że kiedyś, gdy Bartnik szedł do sądu, to nie musiał przysięgać na Biblię, że będzie mówił prawdę, tak, tylko po prostu mógł zeznawać tak normalnie, jak przychodził, bo było wiadome, że to jest człowiek prawy i będzie mówił prawdę. No a niestety tak ostatnio się jakoś tak złożyło przykro, że jeżeli popatrzymy na środowisko pszczelarskie, no to niestety bardzo dużo jest teraz różnych takich ciemnych typków spod ciemnej gwiazdy, jakichś krętaczy i tak dalej. O ile to właśnie się zrobił biznes, no to przyciągnęło takich właśnie oszustów różnego rodzaju i maści. I to właśnie trochę smutne jest, że z jednej strony właśnie staramy się cały czas tym naszym klientom mówić, że miód od pszczelarza jest wysokiej jakości i tak dalej, należałoby go kupować i wielu pszczelarzy bardzo krytykuje miód marketowy, że to jest po prostu, wiecie, no tam przekleństwa różne nawet lecą, określając ten miód, no ale czasami właśnie wychodzi tak, że się okazuje, że no, pszczelarz to sprzedaje prawie to samo, co w markecie, tak, bo z podobnej firmy po prostu kupił jakieś importowane byle co, nalał do swoich słoików i wiecie, albo tak jak ten Roztoczański Związek Pszczelarzy podbił, że to jest kraj pochodzenia Ukraina, albo nie daj Boże, no część pszczelarzy właśnie tak ma, że ma 5 uli w ogrodzie, a 20 ton miodu i udają, że to jest ich miód, tak, że mają piękną pasiekę rodzinną i tak dalej. Zresztą ja to mówiłem ostatnio nawet na jakimś filmie, wystarczy spojrzeć na Allegro. Jeżeli się spojrzy na Allegro, na tych właśnie tam pszczelarzy, którzy sprzedają miody, ten taki top, of the top, tych, którzy sprzedają najwięcej, no to niestety, tam są zdjęcia piękne właśnie z pasieki, ule takie warszawiaki, wiecie, piękne, jakiś dziadek przy ulach, nie? Rodzinna pasieka z tradycjami i tak dalej, no ale są narzędzia, tak jak na przykład, nie wiem, Trade Analytics, który potrafi nam pokazać, ile było sprzedaży w danej aukcji w danym czasie, nie? No i wychodzi, że ktoś tam się promuje na jakąś pasieczkę rodzinną, 40 rodzin po prostu gdzieś tam pod Laskiem, wiecie, piękne łąki i tak dalej, nie? A jak sobie patrzymy na przykład na ilość sprzedanego miodu, to się okazuje, że on na przykład w ciągu ostatniego sezonu sprzedał 50 ton. No z 40 uli 50 ton, no bidnie, bidnie. No i tak to właśnie jest, że o ile jeszcze ta świadomość właśnie tego, że wiecie, przez internet, na Allegro, w markecie ten miód taki może być nie za bardzo, no to jednak cały czas część ludzi twierdzi i będzie twierdziła, że najlepszy od pszczelarza, tak? No tylko właśnie, jeżeli będziemy mieli takie czarne owce jakby tutaj między sobą, no to ja się właśnie obawiam, że to może być tak, że jakaś afera po prostu prędzej czy później wyjdzie, tak? Właśnie, że ktoś, jakiś tam handlarz się okaże, że był handlarzem, a nie pszczelarzem, tak? Zaraz jakiś tam, wiecie, zleci się TVN uwaga. No zresztą było no, o tych Krupówkach, tak? O tych wszystkich tam miodach w TVN-ie. No i w sumie też się tak po kościach rozeszło, tak? Bo ja nie słyszałem, żeby ktoś na jakąś tam karę dostał, żeby jakieś tam służby weszły i się zajęły tym procederem, nie? No i to trochę też tak właśnie pokazuje taką niemoc jakby naszego państwa troszeczkę. Handlują po prostu jakimś syfem na tych jarmarkach, targowiskach. Telewizja tam idzie i pokazuje jawnie, że to jest po prostu jakby oszustwo, nie? I nic się nie dzieje. Przynajmniej ja nie widziałem, może ktoś z was widział, żeby coś tam gdzieś, jakiś artykuł był napisany później, że jakiś tam, nie wiem, Ichars czy ktoś tam się zajął tym, ale ja to nie widziałem. Zresztą te miody dalej tam są, tak? Dalej są handlowane. Jeżeli ktoś tu interesuje, to poszukajcie sobie TVN Uwaga Miód. Na przykład sobie wpiszcie w Google, to wyskoczy tam cały właśnie taki duży reportaż. Bardzo fajny. No i cóż, godzinka minęła, słuchajcie. Ja myślę, że pogadaliśmy troszeczkę o takiej sytuacji bieżącej w kraju. No jest źle, ale trzeba mieć nadzieję, że będzie lepiej, kurczę. Jest luty, zimno. U nas wczoraj, przedwczoraj pszczółki ładnie polatały. Dzisiaj mało o pszczołach. Dzisiaj raczej taka pogadanka, wiecie, komentary bardziej. Pszczółki troszeczkę wczoraj i przedwczoraj polatały. Dzisiaj już jest znowu chłodno, już znowu siedzą w ulach. No już na Facebooku, na grupach pszczelarskich oczywiście jest wysyp postów, co się stało z moimi pszczółkami i prośby o jakąś tam pomoc w dojściu do tego, co to się stało się. No i to trochę smutne, bo znowu jest tak, że jest masa ludzi po prostu, którzy poszli w to pszczelarstwo bez kompletnie wiedzy, nie zdobywają wiedzy, nie rozwijają się i te pszczoły im padają i to po prostu szkoda i żal zwierząt, że takie ludzie po prostu męczą. Tak nie powinno być, no ale nic nie zrobimy. Niestety w pszczelarstwo może pójść każdy i bez wiedzy próbować się tym zajmować i twierdzić, że jakoś to tam będzie. No niestety widać już po grupach właśnie, że nie będzie i wielu pseudopszczelarzy i trzymaczy pszczół już pszczoły potraciło, ale smutne jest to, że oni po prostu w maju czy w czerwcu znowu kupią odkłady albo przezimowane rodziny i w koło Macieju i znowu będą próbować, tak? Zamiast pójść jakby od dobrej strony, czyli zrobić sobie na przykład rok przerwy, tak? W pszczelarzeniu czy tam 2 lata, pójść może do szkoły, może na jakiś kurs, może coś poczytać, może coś się pouczyć i później już z wiedzą do tego podejść. No to niestety cały czas w kółko to samo. Mamy też pytania o to, jakie książki czytać. Ja tych pytań, szczerze powiedziawszy, nie rozumiem. Chociaż też takie zadawałem. Pamiętam, że jak zaczynałem, to też właśnie byłem zainteresowany tym, co czytać konkretnie. I ja powtórzę to, co zawsze powtarzam. Słuchajcie, cokolwiek. Jeżeli się interesujecie pszczelarstwem, to każda książka, którą przeczytacie, zostawię wam w głowie troszeczkę wiedzy. Części może nie zrozumiecie, do części będzie może trzeba wrócić, powiedzmy, po jakimś czasie, tak? Jeżeli już będziecie mieli trochę więcej wiedzy, żeby pewne rzeczy zrozumieć, ale każda książka o pszczołach da wam coś. I ja trochę żałuję, bo na przykład byłem kiedyś w bibliotece, nawet w 2 czy 3 tutaj w okolicy i pytałem właśnie, czy są książki o pszczelarstwie i zawsze uzyskiwałem właśnie odpowiedź, że nie ma. A szkoda, bo mi się wydaje właśnie, że jeżeli chodzi o pszczelarstwo takie początkowe, dla początkujących, to byłoby fajnie właśnie, gdyby na przykład biblioteki dysponowały książkami, no bo można kupować oczywiście, jasne, tylko że wiecie, przy dzisiejszych cenach książek to jest różnie. Ja ostatnio kupiłem Hufis hodowlę pszczół, kiedy byliśmy na konferencji w Pszczelej Woli, no i dałem za tą książkę 180 zł, tak? Dla mnie to jakby no nie jest dużo, za książkę, która jest naprawdę super fajna, zacząłem ją czytać i wiecie, tam jest naprawdę masa wiedzy, tak? Za pszczelnictwo Prabuckiego, które jest niedostępne na rynku i można bardzo się złazić, żeby znaleźć, to dałem chyba, nie pamiętam, 2,5 czy 3 stówy, naprawdę bardzo dużo, żeby ją tylko kupić, żeby ją mieć. I no to jest problem właśnie tego typu, że dla osób, które są na początku swojej drogi, no nie zawsze wydawanie 180 zł to jest dobre na książkę, nie? Bo potem się boją, że to będzie leżało na półce, może nie zrozumieją, może, a może w ogóle nie będą chcieli być pszczelarzami, jak to przeczytają, tak? Więc wydaje mi się właśnie, że fajnie by było, gdyby na przykład jakieś książki były, kurczę, w bibliotekach, że można pójść, wypożyczyć, poczytać i oddać, nie? I później tych pszczelarzy by skorzystało tak naprawdę bardzo wielu z takiej jednej książki i można później właśnie na przykład po pół roku sobie znowu ją wypożyczyć, przeczytać i zobaczyć, czy się więcej rozumie z niej, czy nie. A tu niestety właśnie, no jest tam pełno różnych, wiecie, harlekinów, nie harlekinów, jakieś tam takich rzeczy, a książki pszczelarskiej nie spotkałem w bibliotece, przynajmniej tych tutaj koło mnie, gdzie się dopytywałem. Także no, szkoda, szkoda. Dobra, fajnie się pogadało, słuchajcie, godzinka minęła. Czarnowidztwo troszeczkę, takie smutne rzeczy dzisiaj były, ale myślę, że jednak jakby do przodu. Bardzo fajnie jest, że pszczelarze również strajkują razem z rolnikami, że widzą tą potrzebę jakby blokowania tego importu miodu niskiej jakości, tak, że coś tam robią, gdzieś tam się spotykamy, no coś się dzieje po prostu. I to jest dobre, że w obliczu właśnie tych takich złych rzeczy, no to potrafimy się jednak zjednoczyć, ale to jest chyba tak ogólnie po prostu nasza taka umiejętność Polaków, że jednoczymy się właśnie, tak to na siebie psy wieszamy, nie? A potem jak właśnie przychodzi co do czego, to jednak potrafimy gdzieś tam odłożyć te uprzedzenia i wspólnie coś zrobić. Więc bardzo fajnie, mam nadzieję, że będzie no, tylko lepiej, tylko lepiej. I czego sobie i wam życzę. No i do usłyszenia.